Miejski punkt widzenia. Zielona Góra i jej życie. Perspektywy rozwoju i codzienne sprawy. W każdy poniedziałek. Miejski punkt widzenia. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry, witam Państwa w cotygodniowym programie Miejski punkt widzenia. A dziś zaprosiliśmy w związku z nadzwyczajną sesją Sejmiku Województwa Lubuskiego radnych Sejmiku. Moim Państwa gośćmi są Aleksandra Mrozek, samorządowe lubuskie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Oraz Kazimierz Łatwiński, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Szanowni Państwo, to już kolejna sesja, której już chyba nie zliczę, na której zajmujecie się Państwo właśnie budżetem, a właściwie zmianami w budżecie województwa lubuskiego. Gdybyście Państwo pokrótce przedstawili historię działań, głosowań nad całą, czy debat nad całą tą uchwałą, bo trwało ona już, dziś minęło właśnie dokładnie miesiąc. Pani Aleksandra Mrozek.
Tak, szanowni państwo, ta sesja trwa wyjątkowo długo, bo trwa miesiąc czasu. To była piąta odsłona sesji, nad którą, w ramach której pracujemy nad zmianą uchwały budżetowej. Ta zmiana uchwały budżetowej budzi od samego początku kontrowersje, ponieważ w niej obok bardzo istotnych spraw związanych z przesunięciem środków na służbę zdrowia i sprawy społeczne, Zarząd Województwa Lubuskiego próbował też przepchnąć, przepraszam za kolokwializm, bardzo kontrowersyjne zapisy, na które radni nie wyrażali zgody. I proszę sobie wyobrazić, po miesiącu, tak długim terminie procedowania uchwały, no Zarząd Województwa cofnął się o krok, bo trudno to nazwać kompromisem, ale usunął te kontrowersyjne zapisy. Więc rodzi się pytanie, dlaczego Zarząd Województwa nie zrobił tego wcześniej, skoro te przesunięcia były tak pilne, a informacje od radnych w formie składanych pisemnych wniosków, w formie zgłaszanych postulatów miało. Oczywiście to zła wola do momentu, do kiedy zarząd zorientował się, że nie ma wymaganej liczby głosów, aby pierwotną wersję przyjąć.
Zorientował się chyba już wcześniej, bo to już było wcześniej wiadomo. Bardzo dawno temu już
ale,
mamy informację.
Jeżeli można, dokończę. Dopiero 11 zarząd województwa skłonny był przedstawić te ustępstwa i jednocześnie oczekiwał, że będziemy głosować absolutnie bezwzględnie w tym momencie. Tak nie może być, ponieważ procedury wymagają przede wszystkim przy zmianie uchwały budżetowej zaopiniowania jej przez Komisję Budżetową, a ponadto jako radni odpowiedzialni musieliśmy mieć czas na to, żeby zapoznać się z tymi zmianami, żeby nad nimi się pochylić, bo utrata zaufania tak naprawdę, no niestety, nastąpiła.
Kazimierz Łatwiński, te zmiany w uchwale budżetowej dotyczyły ważnych spraw dla województwa lubuskiego. Przede wszystkim w sytuacji covidowej, a dziś rozpoczął się lockdown, w związku z czym również i województwo lubuskie na czele tych zachorowań, jeśli chodzi o liczbę chorych na 100 tysięcy mieszkańców. Dotyczyły te uchwały spraw chociażby służby zdrowia, pieniędzy na szpitale, ale chciano również innych uchwał w tym czasie również przeprowadzić. Czy Państwo jako radni Prawa i Sprawiedliwości również mieli zastrzeżenia do zmian w tej uchwale budżetowej przeprowadzonych w takim trybie?
Tak, mieliśmy jako klub zastrzeżenia, też wsłuchiwaliśmy się w głos samorządowców, których też uwagi były słuszne, bo dotyczyły na przykład takiej pozycji jak promocja gospodarcza województwa, 279 tysięcy, tam nawet wpisano wyjazdy targowe, ponoć mimo takiego zapisu w projekcie uchwały budżetowej tych wyjazdów targowych miałoby nie być, ale mamy wątpliwości co do tego wydatku w tak trudnych czasach, dlatego że on się sprowadza najczęściej do promowania wizerunków członków zarządu województwa. nie czas na przykłady, ale każdy się styka z tego typu tak zwaną promocją gospodarczą województwa. Też były ogromne wątpliwości co do wydatku 1 675 000 zł na zakup nieruchomości na terenie Nowego Kisielina. Pod, no jak się w trakcie właśnie tej dyskusji dowiedzieliśmy, działalność urzędu marszałkowskiego, no były podnoszone różne okoliczności, ale ja szczególnie zwracałem uwagę na to, że jest to rozwiązanie zupełnie niefunkcjonalne, żeby część urzędu marszałkowskiego była w centrum miasta, druga część na peryferiach Zielonej Góry, 6-7 kilometrów za miastem, więc to zupełnie rozwiązanie wymagające jeszcze dodatkowej, wnikliwej analizy. Następnie tam była taka pozycja, którą zmniejszono z 150 000 zł na 100 000 zł, związana z projektem budowy Centrum Usług Wspólnych w Gorzowie, gdzie proponowano no, bardzo pokaźną kwotę 350 000 zł na analizy prawne, ekonomiczne, finansowe, kiedy zarówno szpital w Gorzowie, jak i Urząd Marszałkowski dysponuje bardzo rozbudowanymi służbami zarówno prawnymi, finansowymi, jak i ekonomicznymi. I wreszcie kontrowersje budziła pozycja 1 000 000 zł dodatkowego już dofinansowania na budowę szkoły w Słubicach, ale nie dlatego, że radni byli przeciwko inwestycjom w szkołach, tylko samorządowcy zwrócili uwagę, że nie ma żadnych kryteriów przydzielania dotacji szkołom. Niektóre szkoły czekają latami, nie mogą się doczekać. Nie wiadomo w oparciu o jakie kryteria te dotacje są udzielane i no, po prostu były takie ze strony samorządowców podejrzenia formułowane, że to jest po prostu te pieniądze na remonty sal gimnastycznych w szkołach są dzielone po uważaniu, więc tutaj nie mogliśmy się na te pozycje zgodzić. Zarząd się upierał, straciliśmy miesiąc czasu, szkoda, ale myśmy byli zdeterminowani, chcieliśmy, żeby te pieniądze dla szpitali, na sprawy społeczne, ale również na remonty, na nawierzchnie dywanikowe na drogach wojewódzkich, na zadania dla AWF-u w Gorzowie, dla WOSIR-u w Dżonkowie, dla kontynuacji inwestycji Regionalnego Centrum Animacji w Kul przy ulicy Sienkiewicza w Zielonej Górze. Te środki zostały przyjęte w uchwale jako niebudzące kontrowersji, więc tak to się dzisiaj potoczyło. To było wnioskowane przez różnych radnych już na samym początku, miesiąc temu, no ale zarząd tak po prostu
no właśnie,
chyba uznał, że nie warto słuchać opozycji, no ale w końcu jednak te nasze płynące od różnych radnych i od różnych klubów te propozycje przyjął.
Tak, no właśnie, zabrakło tutaj może tego spojrzenia na całość sprawy, bo jeżeli nie przemówiła siła argumentu, to trzeba było użyć argumentu siły. Zaraz zapytamy o to również naszego trzeciego gościa. Będziemy dzwonić do Grzegorza Potęgi, radnego koalicji rządzącej. Ale tu pytanie do Aleksandry Mrozek jeszcze. Przepraszam, do pana Kazimierza Łatwińskiego. Czy według pana dalszy ciąg, jaki może być dalszy ciąg tego, co dzieje się w Sejmiku Województwa, czy każda uchwała, którą będziecie debatować, będzie się odbywać w taki sposób, że dopóki zarząd nie przyjmie uwag ze strony opozycyjnej, będzie blokada chociażby podejmowania niektórych uchwał?
Ja bym tego nie nazywał blokadą. Jest to normalna procedura. Do tej pory zarząd uważał, że ma większość i nie za bardzo głosami płynącymi ze strony opozycji się przejmował. Teraz sytuacja jest inna i uważamy, że normalnym jest procedowanie, w tym nie ma nic złego, na tym polega demokracja. Oczekujemy teraz, że te propozycje ze strony klubu Prawa i Sprawiedliwości, jak i klubów samorządowych będą przyjmowane szybciej i będą traktowane bardziej poważnie. Więc to jest kierunek działania. Nie ma tu mowy o żadnej blokadzie dla blokady, tylko po prostu mamy na niektóre ważne sprawy inne spojrzenia. Uważamy, że powinna być przy niektórych wydatkach większa transparentność, reguły jakieś określone, kryteria obiektywne przyznawania na przykład pieniędzy na szkoły, jak mówiliśmy. Więc tutaj to tylko z korzyścią dla województwa będzie, jeśli zarząd zechce bardziej słuchać i rozmawiać na tematy kolejnych uchwał budżetowych.
Panu Kazimierzowi Otwińskiemu z Klubu Prawa i Sprawiedliwości bardzo już dziękujemy za tę część rozmowy.
Dziękuję bardzo.
Jeżeli można jeszcze.
Panią Aleksandrę poprosimy o pozostanie i w tym czasie zadzwonimy, również wydzwonimy, spróbujemy wydzwonić pana Grzegorza Potęgę z Koalicji Obywatelskiej. A ja mam do pani pytanie właśnie.
Tak.
Jak pani przewiduje dalszy ciąg procedowania kolejnych uchwał? Czy samorządowe lubuskie będzie stawało okoniem? Niektórzy tak zapewne, ja pamiętam tych kilka konferencji prasowych, które za każdym razem, gdy zarząd województwa nie mógł przeforsować określonej uchwały, takie konferencje się odbywały. No i tu ciągle było takie zarzewie konfliktu między państwa klubami.
Tak.
Czy ten konflikt uda się zażegnać?
Chcę powiedzieć, panie redaktorze, że zarządzanie województwem poprzez konferencję przynosi mierny wynik, a po drugie to nie jest sposób na prowadzenie dialogu z klubem czy z radnymi, którzy mają inny punkt widzenia i mają do tego pełne prawo, żeby dociekać odpowiedzi merytorycznej. Nie godzimy się na to, aby tylko i wyłącznie radni koalicji rządzącej byli brani pod uwagę ich wnioski, ich głosy i postulaty. My reprezentujemy mieszkańców województwa lubuskiego i nasz głos jest tak samo ważny jak radnych koalicji. Ponadto nie godzimy się na taki przekaz, który jest przekazem nieuczciwym, tak jakby chociażby podczas dzisiejszej sesji, kiedy radny klubu Koalicji Obywatelskiej mówi, że projekty uchwał należy procedować, pytać, dopytywać podczas posiedzeń komisji. Chcę zwrócić uwagę, że ja pracuję w trzech komisjach i do żadnej z komisji projekt uchwały budżetowej nie został skierowany. A zatem muszą się ogarnąć koalicjanci, koalicja rządząca i wiedzieć, co mówią, jeżeli insynuują jakieś tam z naszej strony niedopatrzenia, bo takowych nie ma. Zarząd województwa musi mieć gotowość do rozwiązywania spornych kwestii, musi wsłuchiwać się we wnioski, które płyną, niekoniecznie wpisujące się w pomysł zarządu województwa. Powinny one być analizowane. Na pewno nie będzie zgody na to, abyśmy byli traktowani jak przysłowiowe przyciski do głosowania bez możliwości zgłaszania uwag.
To z nami już jest Grzegorz Potęga. Przerwę pani Aleksandro na chwilę, bo z nami jest już pan Grzegorz Potęga, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Halo, czy się słyszymy?
Halo, halo, jest słyszalne?
Tak, tak jest. Panie Grzegorzu, udało się, panie radny, dziś jedną uchwałę przegłosować, ważną, dotyczącą zmian w budżecie. O tej uchwale mówię właśnie. Czy koalicja rządząca po tym miesiącu wyciągnęła wnioski, a jeśli tak, to jakie, jeśli chodzi o proces rządzenia województwem i czy on będzie wyglądał już teraz tak, że każda taka ważna zmiana, ważniejsza zmiana będzie procedowana przez tak długi czas?
No, zacznę może od tego, że rzeczywiście ten tryptyk albo te trzy akty, w których odbyła się sesja nadzwyczajna związana tak naprawdę, która powinna dotyczyć trzech w sumie krótkich, nieskomplikowanych uchwał, rzeczywiście wydłużyła się w czasie i mieliśmy wręcz do czynienia z trzema aktami jak u Czechowa i tylko jest troszeczkę inaczej niż w tych założeniach, które ten słynny dramaturg zakładał, mianowicie pistolet, który, czy też strzelba, która wisiała nad kominkiem w pierwszym akcie, nie wypaliła w tym ostatnim. Bo właśnie przyjęcie tej uchwały wskazuje na to, że jednak mieliśmy do czynienia z dobrą analizą, zarówno z jednej i z drugiej strony. Mieliśmy do czynienia z rozmowami, mieliśmy do czynienia...
Z jednej i z drugiej mówi pan i o opozycji, i o koalicji rządzącej.
Tak, i koalicji, tak, tak. Mieliśmy do czynienia i mieliśmy, co najważniejsze, wydaje mi się, do czynienia po prostu z pewnego rodzaju...
Czyli kwitnąca demokracja w naszym sejmiku, jak się okazuje.
Ale rzeczywiście, panie redaktorze, jak najbardziej kwitnąca. Trzeba rozmawiać, trzeba dyskutować, trzeba przedstawiać swoje racje. Opozycja wykorzystała tą możliwość, którą miała, czyli zablokowała przyjęcie tej uchwały na sejmiku jeszcze lutowym. No myśmy skorzystali z furtki, którą dają również przepisy, czyli uznaliśmy, że te zmiany są bardzo potrzebne dla województwa. Te zmiany w budżecie, o tym mówimy, tak? I dlatego tak wywołaliśmy tą sesję nadzwyczajną. Ona się właśnie, tak jak powiedziałem, 3 spotkania były potrzebne, aby doszło do tego, że ten dokument został przegłosowany.
Wygląda na to, że zarząd ustąpił i przyjął te wszystkie uwagi od radnych opozycyjnych.
No, ja myślę nie, panie redaktorze, pomału, bo to było tak, że jednak strona opozycyjna, tak, jeśli pan pozwoli, tak będę nazywał, to naszych kolegów i koleżanki z opozycji, to żądali usunięcia wszystkich innych zmian, które były w uchwale budżetowej zawarte poza opieką zdrowotną i poza opieką społeczną. Natomiast tam zostały jednak inne zapisy, również zostały choćby dywaniki drogowe, asfaltowe, na które przesunięcie jest na poziomie 1 300 000 zł. A więc to nie jest tak do końca, że tutaj jest tylko jeden wygrany, nie? Czy jeden przegrany. Nie, spokojnie.
Nie można się odnieść.
Zarząd wykonał pracę, wsłuchał się w głosy radnych, zaproponował autopoprawkę, wyrzucił kilka takich wrażliwych kwestii, które zgłaszali radni. No i w związku z tym, myślę, doszło do tego kompromisu, który został dziś skonsumowany przed godziną, chyba niecałą, i ta uchwała została przyjęta.
Pani radna Aleksandra Mrozek, jak tego słucha, z samorządowego lubuskiego, to wydawałoby się, że to wszystko w tak spokojnej atmosferze przebiegało, że no, w gruncie
rzeczy,
to panie
redaktorze, szanowni państwo, no co ma powiedzieć radny koalicji rządzącej, skoro miesiąc czasu radni opozycyjni musieli przekonywać do tego, że należy zrobić krok w tył i usunąć zapisy najbardziej kontrowersyjne. Pan radny nawet nie chce określić tego, czym jest kompromis, bo kompromis to jest ustąpienie jednej i drugiej strony. I rzeczywiście tak się zdarzyło, ale gdyby nie fakt, że liczba głosów w sejmiku była niekorzystna dla zarządu województwa, dla koalicji rządzącej, to tego ustępstwa by nie było. A zatem mam nadzieję, że w przyszłości zarząd województwa i koalicjanci wchodzący w skład i koalicjanci rządzący szybciej byli skorzy do rozwiązywania kwestii spornych, żeby nie sprawy czekające zwłoki mogły być realizowane jak najszybciej, i to, że podjęliśmy uchwałę po miesiącu praktycznie, jest to tylko i wyłącznie wina wyjątkowego uporu koalicji rządzącej i zarządu. Chwała za to, że ustąpił, ale ustąpił, bo nie miał wyjścia. Mam nadzieję, że w przyszłości nie doprowadzimy do sytuacji takiej, że będą wcześniejsze rozmowy i że nasze wnioski będą brane pod uwagę, będziemy traktowani tak jak przedstawiciele koalicji rządzącej, bo my zgłaszamy problemy, kwestie, wnioski wyborców, lubuszan, wszystkich, nie tylko jednej osoby.
A może do zawieszenia doprowadzi koalicjant Polskie Stronnictwo Ludowe, które chce mediacji. Proponuje,
jeżeli
żeby...
można, to też się odniosę, panie redaktorze.
To za chwilę najpierw zapytam pana Grzegorza Potęgę, czy takie mediacje zostaną podjęte za pośrednictwem na przykład Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dziękuję,
bo PAT jest rzeczą faktyczną, prawda? Nie ma dwóch zdań. Jeżeli państwo nie dojdziecie do porozumienia, to będzie kłopot z przegłosowywaniem uchwał. 15-15.
PAT jest na razie rzeczywiście, wszyscy to, że tak powiem, chociaż powiem też panu i państwu, że ta sesja być może ma drugie dno, bo jednego radnego nie było na sesji dzisiaj. I nie wiemy do końca, czy jakby to się skończyło, czy gdyby po prostu radni opozycyjni pozostali na swoich stanowiskach.
Kogo brakowało dzisiaj?
Bo wynik mógł być korzystny dla nas po prostu, tak, jednoznacznie, tak. Halo, jeszcze raz?
Kogo brakowało dzisiaj na sesji?
Zdaje się, że nie było pana Sławomira Muzyki.
Czyli na korzyść dla koalicji rządzącej dziś uchwały.
To już pan redaktor powiedział. Natomiast co do mediacji, no to rzeczywiście z takim pewnym zdziwieniem przyjęliśmy dzisiejszą zapowiedź naszego koalicjanta, który nas nie informował wcześniej o takiej formie jakby zapowiedzi i prób negocjacji pomiędzy ugrupowaniami. No było, nie było, jednak samorząd to również jest forma polityki, szczególnie tym na szczeblu wojewódzkim. Więc no mediacje w polityce, no coś zawsze nowego, ciekawego, ale w ostatni czas sprzyja takim nowościom. Zobaczymy, jak to zostanie zorganizowane. Na pewno weźmiemy udział w rozmowach. Z zainteresowaniem pewnie wysłuchamy mediatorów w szczególności. Zobaczymy, jakie będą mieli propozycje. No i wtedy będziemy się na bieżąco odnosić do tego, co się będzie działo.
Samorządowe lubuskie przyjmie zaproszenie do negocjacji?
Jak widać wypowiedzi pana radnego, ta koalicja pluje na radnych innych klubów. Udało się przeciągnąć na swoją stronę radną z klubu Prawa i Sprawiedliwości. W tej chwili mają złudzenia, że jeszcze wyciągną jednego radnego. Ja te złudzenia rozwiewam. Natomiast co do roli mediatora w postaci Polskiego Stronnictwa Ludowego, to ja, moje zdanie jest takie, to jest moje, nie klubu, że Polskie Stronnictwo Ludowe niech się zajmie własnym klubem. Polskie Stronnictwo Ludowe może sobie uzurpować rolę negocjatora, ale myślę, że to wymaga akceptacji wszystkich stron. Póki co, jak widać, bardzo mocno trzeszczy w tej koalicji rządzącej, bo jedni drugich nie uprzedzają, jakie ruchy wykonują. Wydaje mi się, że rzeczywiście rozmowa jest konieczna, ale czy konieczny jest negocjator reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe, to moja osobista odpowiedź jako Aleksandry Mrozek jest bardzo wątpliwa. I na dzień dzisiejszy mówię nie.
No widzi pan, panie redaktorze, ja tylko dopowiem, że tym moderatorem czy też negocjatorem ma być, z tego co wiemy, Czesław Fiedorowicz, który jest pracownikiem Urzędu Miasta Zielona Góra. No, podlega, wiemy, bezpośrednio pod prezydenta Janusza Kubickiego, który zarządza klubem samorządowym lubuskim. No więc my mówimy,
ja
no dobrze, spróbujmy,
zdanie,
ale pani radna mówi, oho, nie damy rady.
Szanowni państwo, zaraz ad vocem. Ja zapytam, polityka to jest też sztuka...
Panie redaktorze, nic innego Platforma nie potrafi powiedzieć, jak to, że nami ktoś zarządza. Ponieważ sami rzeczywiście nie wykazują radni aktywności, działają pod...
Ale się odezwą, pani radna,
zarządu i pod decyzję marszałka, to to samo uważają, że robi się w stosunku do innych.
Panie szanowni państwo, polityka...
Proszę.
Panie redaktorze,
proszę
pan
mi pozwolić zadać pytanie. Szanowni państwo, polityka to też sztuka przewidywania przyszłości. Ja zadałem to pytanie, ale może je przypomnę jeszcze raz. Jakie scenariusze według koalicji rządzącej są teraz na stole i czy to są scenariusze przewidujące, że jeżeli taki pad sejmiku się może utrzymać, to trzeba będzie przyjąć rozwiązania radykalne, włącznie z na przykład dymisją zarządu?
Nie. To w ogóle nie wchodzi w grę. Naszym zdaniem 15-15 to jednak w samorządzie jest sytuacja taka, że ten, kto sprawuje, kto zarządza, że tak powiem, w danej jednostce, ma jednak lekką przewagę. Nie jest to łatwe, ponieważ oczywiście trzeba szukać kompromisów, trzeba szukać pól zgody i pewnie czasami cofnąć się o krok w swoich planach, w swoich realizacjach, ale to jest scenariusz, który na pewno z jednej strony jest pisany, a drugi to oczywiście to, co proponuje choćby PSL. Rozmawiajmy również z innymi radnymi, szukajmy tych pól do kompromisów, róbmy to szybciej, z wyprzedzeniem, przed wprowadzeniem konkretnych uchwał na obrady sejmiku, tak żeby te kwestie, no strasznie kontrowersyjne, jednakże omijać szerokim łukiem.
Aleksandra Mrozek, samorządowe lubuskie, jak pani patrzy na postawę koalicji rządzącej, jakie przewiduje pani, jaką przewiduje pani dla nich przyszłość i też dla opozycji w sejmiku?
Tak, oczywiście, że jest pad. Ten pad jest szkodliwy i utrudniający funkcjonowanie sejmiku i zarządzanie województwem. Sposobem na rozwiązanie tego jest oczywiście umiejętność prowadzenia rozmowy, ale ze strony Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej musi być kultura dialogu, która niestety poprzez media społecznościowe nijak się ma do tego, co nazywamy kulturą. Usiąść do stołu trzeba, jesteśmy dorośli, niekoniecznie potrzebujemy negocjatorów, trzeba się odważyć, zaproponować. Taka propozycja też zapewne będzie. Jeżeli nie będziemy siebie obrażać nawzajem, to być może wypracujemy. Natomiast jeżeli będą ze strony rządzących, ze strony koalicji rządzącej tylko i wyłącznie inwektywy pod naszym adresem, i to zarówno Platformy Obywatelskiej, ale też i Polskiego Stronnictwa Ludowego, które jest wyraźnie podzielone. Wypowiedzi pani radnej Chinalskiej, wypowiedzi pana Świrepo obrażają nie tylko sejmik, ale obrażają bezpośrednio personalnie radnych samorządowego lubuskiego. Takie słowa nie mają prawa być w obiegu, jeżeli ludzie chcą dojść do porozumienia. W związku z tym ja też proponuję szklankę zimnej wody, zanim ktokolwiek zacznie bardzo prywatne insynuacje kierować pod adresem radnych. Wystarczająco 8 miesięcy trwa nagonka ze strony koalicji rządzącej przy pomocy wybranych mediów, tylko dlatego, że ludzie odważyli się powiedzieć nie. Nie będziemy głosować en bloc wszystkiego, bo przy okazji rzeczy istotnych przepycha się rzeczy, dla których nie wyrażamy zgody.
Mam nadzieję, redaktorze, jedno zdanie pozwolę sobie, bo po prostu... No bo to jest duża niegodziwość, co tutaj pani Mrozek uprawia. Nikt z koalicjantów nie mówi nic złego ad personam przede wszystkim. Dyskutujemy
proszę
na
argumenty. Proszę poczytać media społecznościowe.
I teraz proszę posłuchać mnie, pani radna. Jeśli radny podejmuje określone decyzje, najpierw mówi, potem głosuje, czyli podejmuje decyzję, to musi mieć świadomość, że spotka się z oceną społeczną
proszę
tego aktu.
Nie uprawiać,
a więc jeśli podjęli państwo określone decyzje związane z wystąpieniem z klubu Koalicji Obywatelskiej i przeszli do innej formacji politycznej, w związku z tym jest to oceniane. I to
panie,
nie jest żadna osoba, ocena ad personam, tylko jest to ocena po prostu zachowania i decyzji, które państwo podjęli.
I nie dokończymy tego tematu na pewno dziś. Ja też nie pokuszę się o przewidywanie najbliższej przyszłości. Bardzo muszę już państwu podziękować za dzisiejszą audycję. No i pewnie spotkamy się gdzieś w przyszłości przy okazji kolejnych sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego. Łukasz Brodzik, dziękuję państwu za dzisiejszą audycję. Moim państwa gośćmi byli Aleksandra Mrozek, samorządowe lubuskie. Dziękuję bardzo. I Grzegorz Potęga, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Tak, dziękuję panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie. Życzę miłego dnia wszystkim państwu.
Miejski punkt widzenia. W każdy poniedziałek o 12:30. Słuchaj i oglądaj na www.rzgpl i Facebooku.